Chwała Panu Jezusowi. Sezon wakacyjny to też tak, frekwencja jest mniejsza. Tak to się dzieje w wakacje chyba. Właśnie Indie, taka refleksja mnie naszła, że tak powiem po cieszyńsku. W trakcie, jak pastor Janusz mówił o tym, że w Indiach to jest inaczej. Na pewno w Indiach jest inaczej, ale wiecie, ostatnio przeżywamy coś takiego szczególnego też i u nas w Zebrzydowicach. Podzielę się takim krótkim świadectwem. Ostatnio mieliśmy również ewangelizację taką plenerową w amfiteatrze. Nie nagłaśnialiśmy tego, nawet tak specjalnie zrobiłem, żeby nie powiadamiać za bardzo żadnych zborów z ciekawości, jak to miejscowi ludzie odbiorą, jaka ta frekwencja będzie. I powiem wam, naprawdę byłem zaskoczony, mile była tylko informacja no, na plakatach i na tej naszej stronce gminnej NET Zebrzydowice, tam była informacja o tym, że wieczór chwały, tak żeśmy nazwali to wydarzenie. Tym razem, no i miało to taki charakter nabożeństwa trochę, więc było uwielbianie, było jakieś świadectwo, było słowo z wezwaniem i słuchajcie, trzy osoby wyszły do przodu tam w amfiteatrze przed wszystkimi ludźmi, ci miejscowi tam i to już dwukrotnie, bo na poprzedniej ewangelizacji również takie samo, tak samo trzy osoby wyszły. I tym razem jedna z nich oddała życie Jezusowi. Na poprzedniej ewangelizacji jego partnerka, tego człowieka, który wyszedł do przodu, oddała życie Jezusowi. Dwie panie z Próchnej przyszły również, tam jakoś się dowiedziały o tej ewangelizacji, przyszły. Jedna prosiła o modlitwę za swoim mężem, który jest uzależniony, druga prosiła o modlitwę za swoimi dziećmi. Jedna była ewangeliczką, druga była katoliczką. I do zielonoświątkowców przyszły. I ta druga prosiła o modlitwę za swoimi dziećmi, które tam żyją w niezgodzie. I słuchajcie, no, ludzie przychodzą i proszą nas, mnie, o modlitwę pastora czy zielonoświątkowców, że tak się wyrażę, żeby się modlić o ich życie, o ich potrzeby. I ten jeden Marcin oddał swoje życie Jezusowi. A później jeszcze, tak jak mówiłeś, że tam w Indiach jeszcze po nabożeństwie jeszcze podchodzą, proszą o błogosławieństwo pastora czy usługującego. I wiecie, ja miałem ostatnio takie przeżycie. Już nabożeństwo się skończyło, te trzy osoby wyszły do przodu, pomodliłem się o nich, one wróciły na miejsce, już była ostatnia piosenka i jeszcze z pierwszego rzędu taki starszy pan zawołał: pastorze, pobłogosław mnie, i wyszedł do przodu. Musiałem zejść do niego z tej sceny i pomodlić się jeszcze o niego. Pytam się, czy oddał życie Jezusowi? Tak, on oddał życie Jezusowi. No i no taki wspaniały czas mieliśmy. Wiecie, naprawdę byłem taki zachęcony, jestem zachęcony właśnie. Tutaj zachęty chyba najbardziej nam potrzeba, kiedy słyszymy, jak w Indiach tam powstają zbory, jak grzyby po deszczu, czy nie wiem, gdzieś tam w innych częściach świata. A tu po prostu jest taka orka na ugorze i każdą perełeczką człowiek się cieszy. I cieszę się również z tego, że potrafię się cieszyć każdą taką poreweczką. Wiecie, to jest ważne. Ale całe niebo się cieszy taką poreweczką. Jeden człowiek się tylko nawraca, a całe niebo się raduje. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Wiecie, my musimy na nowo jakoś tak poczuć to, odżyć to. Kiedy słyszymy, że ktoś się nawraca, halleluja, chwała Panu! Jedna osoba się nawróciła. Okej, no. Fajnie, no. Ale całe niebo się raduje z jednego nawróconego. Już bardziej się nie może radować niebo. Czy się nawróci 100 czy jeden, całe niebo się raduje. A więc w zasadzie w niebie cały czas ta radość trwa. Cały czas, od dnia pięćdziesiątnicy. Codziennie ktoś się nawraca na obliczu ziemi. Ja myślę, że w tej sekundzie nawracają się ludzie. A w niebie ciągle jest radość. Aleluja, niech ta radość się nam udziela również, Kościołowi Jezusa. Aleluja. Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym z Dziejów Apostolskich, z 20 rozdziału, taki fragmencik, jeden werset, a właściwie część tego wersetu będzie takim motywem przewodnim dla mojego rozważania. A to jest zapisane w rozdziale 20 Dziejów Apostolskich i to jest werset, właściwie od 33 przeczytam do 35, ale ostatnie zdanie 35 wersetu nas będzie najbardziej interesować, a więc Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, od 33 przeczytam. To apostoł Paweł mówi, nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazywałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I ten kontekst, w jakim to zostało wypowiedziane, tak mniej może nas będzie interesował dzisiaj, ale głównie to ostatnie zdanie. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Albo jak mówi Biblia Warszawska, tam to jest powiedziane w ten sposób, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To są słowa Pana Jezusa. Co prawda one nie są zapisane w żadnej Ewangelii. To są słowa, które są przytoczone tutaj przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, właściwie przez Pawła. To on je wypowiada, ale to są słowa Pana Jezusa, które Pan Jezus wypowiedział, ale nie zostały one w Ewangeliach zapisane, ale właśnie w Dziejach Apostolskich tutaj jest ta wypowiedź użyta i zapisana. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A więc dzisiaj chciałbym właśnie mówić o dawaniu. I od razu może pojawia się taka myśl, no jeżeli dawanie, to w takim razie pewnie o, nie wiem, o dziesięcinie, o ofierze, o pieniądzach, nic z tych rzeczy. Dzisiaj chciałbym troszeczkę inaczej na ten temat dawania popatrzeć, w innym jakby aspekcie, ale o dawaniu będzie mowa. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Błogosławieństwo Boże, szczęście, błogosławieństwo. To błogosławieństwo takie nam się kojarzy właśnie z jakimś stanem dobrobytu, dobrostanu, nie wiem, zdrowia, jakiejś pomyślności. Kojarzy się nam błogosławieństwo z takim, w takim pojęciu bardziej starotestamentowym, gdzie właśnie ci wszyscy mężowie Boży byli obdarowywani, Bóg im błogosławił i Abraham miał wiele trzody i bogactwa i miał taką pozycję, był kimś ważnym. Jakub, Bóg mu błogosławił, miał te wszystkie swoje dobra, aczkolwiek Jakub też miał coś tam swoje, jak to się mówi, że tak użyję takiego mocnego słowa, za uszami, jak pamiętamy z jego historii. Ale pewnego dnia, pewnej nocy właściwie zmagał się z Bogiem Bóg i tam jest powiedziane, że został ugodzony w biodro i wtedy wszystko się zmieniło. To już nie był ten sam Jakub. W każdym razie Józef, prawda, był prawą ręką Faraona, więc Bóg mu błogosławił w tych rzeczach takich doczesnych, w tej pozycji, w tej fizycznej aspekcie. Hiob był wielce ceniony w środowisku swoim, w którym żył, był bogatym człowiekiem, Salomon. Nowy Testament bardziej wskazuje nam na to bogactwo, czy też to błogosławieństwo duchowe, to błogosławieństwo niebios, tak? Jak wyraża się Boże Słowo. W jednym miejscu jest napisane, żebyśmy byli bogaci w Bogu, takie sformułowanie. Pan Jezus mówi, gromadźcie skarby, czyli to błogosławieństwa, można powiedzieć, w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, ani złodziej nie przychodzi i nie podkopuje. A więc Nowe Przymierze, Nowy Testament bardziej nam wskazuje na to, abyśmy poprzestawali na tym, co posiadamy. Oczywiście każdy to ma jakby w innym miejscu, to poprzestawanie na tym, co się posiada, ale Boże Słowo, Nowy Testament, Nowe Przymierze wskazuje nam na to błogosławieństwo duchowe. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. A więc to błogosławieństwo takie nowotestamentowe to jakby przejawia się w dawaniu. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I tutaj takie pytanie się pojawia. Kim jestem w związku z tym? Czy jestem tym, który daje, czy tym, który bierze? Czy jestem tym dawcą, czy biorcą? A kim powinienem być? Czy powinienem być dawcą? A skoro jestem biorcą, to czy nie powinienem być jednak dawcą? A skoro jestem biorcą, to dlaczego jeszcze nie jestem dawcą? I myślę, że tutaj to pytanie niech nam towarzyszy w czasie tego mojego rozważania. Takim doskonałym dawcą jest nasz Pan oczywiście, nasz Bóg. Słowo Boże mówi, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dał nam wszystko absolutnie, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tak się wyraża Boże Słowo na ten temat. Pamiętamy ten werset, taki koronny. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego co dał, dał, aby każdy w Niego wierzy, który w Niego wierzy, nie zginął. Więc Bóg dał to, co miał najcenniejsze. Dał swego Syna, Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że jesteśmy wykupieni nie tymi znikomymi rzeczami, srebrem albo złotem, ale drogocenną krwią Pana Jezusa. Więc Bóg dał coś najcenniejszego. Właściwie dał samego siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Tak moglibyśmy powiedzieć. I wszystko w Jezusie Chrystusie możemy mieć. Bóg dał nam wszystko w Jezusie Chrystusie. I są takie różne wspaniałe rzeczy, które Bóg nam dał. Bóg dał nam pokój. Pokój. To jest coś niesamowitego, wspaniałego. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 wiersz mówi o tym, że pokój mój wam daje. Nie taki jak świat daje, ale ja wam daję mój pokój. Mój pokój. To jest pokój, który przewyższa wszelki umysł, wszelkie zrozumienie. To jest pokój, który strzeże serc i myśli człowieka wtedy, kiedy pojawia się niepokój. Wtedy, kiedy pojawia się jakiś atak, jakiś problem, kiedy diabeł zaczyna atakować i oskarżać i okłamywać. Wtedy pojawia się w sercu niepokój, ale Bóg jest tym, który daje pokój. On jest tym dawcą pokoju. I to jest takie niesamowite i wspaniałe. Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie ukojenie, albo uspokojenie, albo odpocznienie. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, ja wam dam ukojenie właśnie, albo odpocznienie. U Jezusa możemy to znaleźć. Możemy się schronić pod tymi Bożymi skrzydłami. Kiedy jesteśmy utrudzeni, umęczeni, możemy przyjść do Niego. Możesz przyjść do Niego, bracie, siostro, do Pana naszego Jezusa Chrystusa i tam znaleźć swoje ukojenie, odpocznienie, uspokojenie, pokój. On to wszystko ma dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Bóg dał w Jezusie Chrystusie Ducha Świętego. W 14 rozdziale Ewangelii Jana tam jest powiedziane, że Pan Jezus mówi, że innego pocieszyciela dam wam, ducha prawdy, który będzie z wami, który przekona świat o grzechu, teraz parafrazuję te słowa, który uwielbi Jezusa, więc Duch Święty to się zrealizowało, wypełniło się, możemy o tym czytać w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił na Kościół, na tych zgromadzonych 120 i wtedy rozpoczęły się czasy ostateczne zgodnie z proroctwem Joela, proroka Joela. I te czasy ostateczne od dnia zesłania Ducha Świętego aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa trwają. I my żyjemy tak naprawdę w tej ostatniej fazie czasów ostatecznych. Ja tak jestem przekonany. Nie wdaję się w jakieś obliczenia, bo to nie na tym polega. Ale patrząc na to, co dzieje się wokół nas, a też Pan Jezus nas do tego zachęca, żebyśmy się uczyli od drzewa figowego. Pan Jezus mówi, umiecie rozpoznawać pogodę, a więc możemy to wszystko obserwować i możemy wyciągać wnioski i możemy dochodzić do przekonania, że właśnie tak żyjemy w tej ostatniej fazie czasów ostatecznych. A niech modlitwą naszą będzie właśnie, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Bo tak jak apostoł Paweł powiedział, znaleźć się razem z Nim to daleko lepiej. Ale ze względu na to, że jeszcze tutaj coś mamy do zrobienia, to niech Pan nas użyje. Niech Pan jeszcze nas użyje. Niech jeszcze zobaczymy to żniwo. Ja bym chciał to widzieć. Chcę to widzieć w Zebrzowicach. na to czekam, o to się modlę. Robię coś, robię wszystko w tym kierunku, żeby jeszcze móc to zobaczyć przed przyjściem Pana. Amen? Amen. A więc Bóg jest dawcą, dał Ducha Świętego. Bóg daje nam rozum, mądrość. Jeżeli komuś brakuje mądrości, może prosić o nią Boga, jak mówi Jakub w swoim liście. Ale też w pierwszym liście Jana jest taki ciekawy fragment w 5 rozdziale, który mówi, że Bóg dał nam rozum, abyśmy poznawali, abyśmy rozumieli tego, który jest prawdziwy. Abyśmy poznawali Jezusa Chrystusa. Dał nam rozum. To jest niesamowite i wspaniałe. Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie władzę. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza jest powiedziane, dałem wam władzę, dałem wam autorytet, abyście stąpali po wężach i po skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. To jest niesamowite, słuchajcie. Ja nie wiem, być może jeszcze tego tak w pełni nie odkryliśmy, nie uświadomiliśmy sobie tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Że mamy tą władzę do tego, żeby stąpać i deptać te wszystkie diabelskie rzeczy. Bo bój toczymy właśnie z tymi pierwiastkami zła w okręgach niebieskich. I zwycięstwo jest po naszej stronie. Pan Jezus powiedział, odchodząc z tej ziemi, powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale. A więc tą władzę udzielił wierzącym. Ale przychodzi szatan i mówi, a wiesz, ty jesteś, wiesz, diabeł, taka myśl się pojawia, że diabeł mnie wyśmieje, jak ja mu dam odpór, bo ja przecież tutaj się pokłóciłem z żoną, a tam coś złego zrobiłem, a tam coś takiego niedobrego, więc nie jestem doskonały. Gdybym chodził w świętości, to może bym, jakbym dał odpór diabłu, to może by mnie posłuchał. Ale obietnica Boża jest obietnicą. To Jezus zwyciężył, to On jest zwycięzcą, to On jest Panem. I On dał nam ten autorytet. Tak naprawdę Boże Słowo, ja nie wiem, nie doczytałem się czegoś takiego, aby uciekać przed diabłem. Aby uciekać przed diabłem, aby nadstawiać mu plecy. Wręcz przeciwnie, jest napisane, dajcie odpór, a on ucieknie od was. Ale dajcie odpór. Nie musimy się bać diabła. Bój się Boga. Ale diabła? Myślę, że może to jest takie kontrowersyjne, ale tak to przeżywam, tak to odbieram i wiem, że Jezus jest tym, który daje zwycięstwo. On daje zwycięstwo. W drugim liście do Koryntian czytamy takie słowa, że chwała niech będzie Bogu za to, że pozwala albo daje nam zawsze zwyciężać i roznosić po wszystkich miejscach wonie Jego poznania. Jezus daje nam zwycięstwo. To jest niesamowite. W drugim liście do Tymoteusza czytamy, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tak to oddaje przekład Biblii Tysiąclecia. A więc miłości, nie bojaźni. Nie musisz się bać, bracie, siostro. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać. Bo wszystko, co jest potrzebne do życia, do zwycięstwa, już mamy w Jezusie Chrystusie. A więc On nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc moc Ducha Świętego. Miłość Boża i ta mądrość, Boża mądrość. To są takie trzy rzeczy, które absolutnie są potrzebne w naszym życiu i Bóg je nam daje, abyśmy je mogli wykorzystać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A więc Bóg nam dał te różne wspaniałe rzeczy, o które wymieniłem, które to nie są wszystko, to nie jest wszystko, prawda? To są takie rzeczy niewidzialne. Ale tak naprawdę niewidzialne jest fundamentem widzialnego, tak myślę. Bo kiedy mamy w swoim sercu Boży pokój, to jest coś niewidzialnego. Ale to się objawia w tej sferze fizycznej. Staje się widzialne wtedy, kiedy pojawiają się niekorzystne okoliczności, kiedy pojawia się jakieś doświadczenie. Wtedy ten niewidzialny pokój, który jest moim sercem, staje się nagle widzialny. Widać go po tym, co mówię. Widać go po tym, jak się zachowuję, jak reaguję na różne sytuacje. Wtedy widać, a tak jest w jego sercu Boży pokój, który przewyższa wszelki umysł. A więc te niewidzialne rzeczy Bóg nam daje, Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. I On chce, abyśmy byli również dawcami. Bóg dał samego siebie w ofierze złożył Jezus, Jezus Chrystus złożył siebie w ofierze, więc Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam życie wieczne, przebaczenie grzechów. To wszystko mamy w Nim. I Boże Słowo mówi nam, żebyśmy również składali swoje ciało w ofierze. Nie w tej ofierze takiej przebłagalnej, całopalnej, na śmierć, bo taka ofiara została ostatnio złożona 2000 lat temu i wystarczy. Ona jest jedyna, wystarczająca, niepowtarzalna, niepoprawialna, jedyna doskonała ofiara, która gładzi wszelki grzech. Ale nasze ciało musimy złożyć w ofierze. Boże Słowo mówi o tym w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale, znamy ten fragment doskonale. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Apostoł Paweł nalega, abyśmy złożyli swoje ciało w ofierze, jako wyraz naszej rozumnej służby, przemyślanej, na zasadzie podjęcia decyzji, tak? Podjętej decyzji. Tak, chcę służyć swoim ciałem, składam go w ofierze. Nie nieżywej, ale żywej. W ofierze żywej. Bóg chce, abyśmy nasze ciało złożyli w ofierze. To nie jest czasem łatwe, ale Bóg tego oczekuje od nas. Bóg dał samego siebie w Jezusie Chrystusie. I On oczekuje od nas, że my również damy siebie, Bogu w tej ofierze i ludziom. I to czasami nie jest łatwe, czasami jest trudne, ale warto wybrać tą dobrą cząstkę. Warto wybrać tą dobrą cząstkę, warto przyjść, usiąść u stóp Pana Jezusa. I słyszałem wielokrotnie, kiedy ludzie mówili, o, tak mi się nie chciało iść na nabożeństwo, ale kiedy poszedłem, to nie żałowałem. Ja zawsze mówię, że najlepsze kazania są wtedy, kiedy nas nie ma na nabożeństwie. Po prostu straciliśmy najlepsze kazanie. Bóg chce... Mi tak bardzo zależy na tym, żeby frekwencja była duża. Tak, myślę, że każdemu pastorowi zależy na tym, żeby frekwencja była w zborze. Ale to jest serca. Całe życie wierzących ludzi opierało się na wspólnocie. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to oni się spotykali codziennie. Codziennie. Czy to jest możliwe, żebyśmy się dzisiaj spotykali codziennie? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla nas może to jest niemożliwe, ale moi drodzy, dwa razy w tygodniu, dwie godziny, złóż swoje ciało w ofierze, bracie i siostro. Złóż to swoje ciało w ofierze. Złóż go w ofierze. Przyjdź, aby uwielbić Pana, aby oddać Bogu chwałę. Zrób to. Nie pożałujesz. Ja chodzę na nabożeństwo nie dlatego, że jestem pastorem. To mnie obliguje i mobilizuje. Ale muszę powiedzieć, mimo wielu wad, które w życiu posiadam, jedną rzecz mogę powiedzieć na chwałę Bogu. Zawsze chodziłem na nabożeństwa. Zawsze. Przyjeżdżałem z pracy czasami 20 po piątej. Miałem 10 minut na to, żeby zjeść obiad, wskoczyć do samochodu, zabrać rodzinę i przyjechać na 6 do kościoła, do Cieszyna. Wiecie, że nie kłamię. Ci, którzy są tutaj już starszymi. Warto zadać sobie ten trud. Warto zadać sobie ten trud. Nabożeństwo, zgromadzenie to jest najważniejsza rzecz w życiu duchowym człowieka. To jest najważniejsza służba. To jest służba. Przychodzi człowiek na nabożeństwo. Ja się powtarzam, bo już też chyba kiedyś takiej refleksji snułem na ten temat, ale kiedy czytamy Boże Słowo, to ciągle czytamy list do Kolosan, prawda? Ciągle czytamy. Więc powtarzamy sobie, powtarzamy. Więc tutaj z tego miejsca też warto powtarzać wiele rzeczy, żeby sobie utrwalić. Tak się naucza dzieci. Poprzez powtarzanie. I w końcu nawyk przyjdzie. Dobrze jest mieć taki nawyk. Podporządkować swoje życie nabożeństwom. Przychodzisz do lekarza i lekarz mówi, no są tutaj dwa terminy, czwartek i środa. No dobra, czwartek, to niech będzie czwartek. Dobrze, czwartek mi pasuje. Może być 18? Może być, jasne. Dlaczego dokonujemy takich wyborów? Dlaczego nie podporządkujemy swojego życia właśnie tym Bożym zasadom? Ostatnio pewien człowiek też mówiłem, no słuchaj, za 2 tygodnie będzie nabożeństwo, przyjdziesz. A ja nie wiem, co będzie za 2 tygodnie, ja nie planuję takich rzeczy. Co tam będzie za 2 tygodnie? No jak to? Ja planuję, że będę za 0,5 roku na nabożeństwie. W niedzielę. Ja to mam zaplanowane. Tak? Można to zaplanować, czy nie? No pewnie, że jak Pan przyjdzie albo coś się wydarzy, to nie będę, ale dzisiaj planuję, tak będę. Jeżeli nie będzie wojny, głodu, ani moru, ani przyjścia Pańskiego, to będę. No co może mnie tam powstrzymać? Jeżeli będę miał do wyboru wizytę u lekarza w czwartek albo w środę, to wybiorę środę, żeby być, żeby przyjść, żeby zobaczyć, żeby uwielbić, żeby przywitać się z bratem, z siostrą. Czy to jest zbyt wysoka cena? Czy to jest zbyt wysoka cena, 2 nabożeństwa w ciągu tygodnia? Pewna osoba mówi ostatnio, wiesz, ach, to życie tak szybko, znaczy ten czas tak szybko mija. Ja nawet nie zorientowałem, że jest czwartek. Zorientowałem się, jakby już była 7 wieczorem, czwartek. Znaczy mówię to w odniesieniu do waszego zboru, my mamy wtorki nabożeństwa, ale tak, żeby wam to przybliżyć. 7 wieczorem i zorientowałem się. Ciekawe, że człowiek nie zapomni swojej wizyty u lekarza. Mają zapisaną i wie, że za miesiąc o tej porze, w czwartek o godzinie 19 ma wizytę. Tego nie zapomni, ale zapomni, że czas mija, że jest czwartek, że... No ale tak to jest, że do szkoły musimy chodzić, do pracy musimy chodzić, a do kościoła nie musimy. Nic nie musimy. Halleluja. Jedną rzecz tylko musimy, na nowo się narodzić. Tak, to musimy, a resztę nie musimy. A szkoda, przydałoby się trochę tego zakonu. Wiecie, w kościele katolickim jest tak, że jeżeli się opuszcza mszę, to trzeba się z tego wyspowiadać. Księdzu, kto to pamięta, że tak było? Poświadczycie to, ci, którzy kiedyś tam... Tak? 3 razy opuściłem mszę świętą. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie żałuję. Tak, tak to się odbywało. Może by to wprowadzić. Żeby kto nie będzie na nabożeństwie, żeby przyszedł do pastora i wyspowiadał się z tego, że pastorze, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przez to błagam braci i siostry. Jeszcze dalej nie pamiętam, ale tak to jakoś było. Ale my nic nie musimy. Kto chce? Wy chcecie. Ci, którzy tutaj dzisiaj są, ci chcą. A reszta? Dobra, okej, nie będziemy tutaj mówić nic więcej. Daj swoje ciało w ofierze. Złóż swoje ciało w ofierze. Złóżmy swoje ciało w ofierze. Bądźmy dawcami swojego ciała. Kiedy przyjdziemy na zgromadzenie, zobaczymy, o, ten brat, a więc żyje, a więc jest. Chwała Panu, jesteśmy razem. Przychodzimy na nabożeństwa już i patrzę, jest Radziusz, tyle lat, ciągle go widzę. Czy to nie jest wspaniałe? Was, bracia, siostry, to jest zachętą, to jest zbudowaniem. Tak, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Czytanie Biblii, modlitwa, tego nikt nie zweryfikuje. Możesz czytać Biblię albo nie czytać, modlić się albo nie modlić. Ale kiedy nie ma kogoś w zgromadzeniu, to widać. To widać, kiedy kogoś nie ma w zgromadzeniu. To jest ważne. Wspólnota, Kościół, zgromadzenie. To jest ważne. Dzieci są, tak jak dziecko jest w rodzinie, tak samo wierzący człowiek znajduje się w rodzinie. Kiedy się nawróci, kiedy odda swoje życie Jezusowi, on znajduje się w rodzinie. On nie może być poza rodziną, bo kiedy jest poza rodziną, to po prostu marnie zginie. Nie wiem, z głodu zginie. Coś mu się stanie, coś mu się przydarzy. Ale w rodzinie on się uczy, on wzrasta. On nabiera siły. Zauważcie, że nie trzeba w ogóle dziecka na przykład uczyć języka. My dzieci nie uczymy języka. Ono się jakoś, my po prostu do niego mówimy. Ono w tej atmosferze rodziny wzrasta. Ono w ten sposób to wszystko stopniowo pojmuje, rośnie i nabiera siły. I z dziecka staje się dorosłym. I moi drodzy, Boże Słowo zachęca nas, abyśmy byli dawcami. Abyśmy nie byli biorcami, ale abyśmy byli dawcami. Bracie i siostro, czy jesteś dawcą? Czy jesteś dawcą tak jak Bóg? Tak jak Pan Jezus? My mamy Go naśladować, mamy iść za Jego przykładem. Czy jesteśmy tymi dawcami? Biorca to jest ktoś, kto jest zawsze niezadowolony. Gdziekolwiek by był, zawsze jest niezadowolony. Zawsze coś jest nie tak. Zawsze coś mu tam nie pasuje i tak dalej. To są biorcy. Oni są jak dzieci. Dziecko, małe dziecko jest biorcą, takim typowym. Ono skupia na sobie uwagę. Ono krzyczy, tupie nogami, głośno, domaga się jedzenia, domaga się opieki. Ono czasem jakiś tam coś zrobi takiego niewłaściwego, ma jakieś takie tendencje do manipulowania, ale to wszystko po to, żeby skupić na sobie uwagę, bo ono chce, żeby się nim zajmować. To jest taki obraz biorcy. Ale w pewnym momencie ten biorca musi się stać dawcą. Kiedy urośnie, kiedy stanie się rodzicem, rodzic to jest typowy dawca. On wstaje w nocy do tego dziecka, opiekuje się nim. W ogóle mu nie wypomina, że musi wstawać, że nie może się wyspać. Te wszystkie nieczystości usuwa, podnosi go, pomaga mu chodzić, wstawać, opiekuje się nim, głaszcze go, znosi w cierpliwości te wszystkie jego fochy, tak? Bo jest dawcą. Bo jest dawcą. Czas, żeby się stać dawcą. Jeżeli dziecko ciągle jest na jakimś etapie, to znaczy świadczy o jakiejś jego dysfunkcji, o jakiejś jego chorobie. Oczywiście wszystkiego nie możemy dawać. Są takie rzeczy, których nie dajemy. I parę sobie takich wynotowałem. Na przykład w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że żeby nie dać się zwodzić. O, więc nie, mamy się nie dać siebie samych. Mamy nie dać się zwodzić. Mamy nie dawać zgorszenia. Tak? Weźmy sobie to do serca, bracia i siostry, aby nie dawać zgorszenia. Aby się nie dać zwodzić. Mamy nie dać się zastraszyć. To jest dobre. To jest dobre. Nie daj się zastraszyć. Nie daj swojego serca. Nie oddaj go strachowi. Mamy nie dawać przystępu diabłu. To znamy to słowo. Nie dawajcie przystępu diabłu. W końcu nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zresztą w liście do Rzymian jest powiedziane. Pewien człowiek, ten Gerazeńczyk, który został uwolniony z legiona demonów, on chciał zostać u stóp Jezusa, ale Jezus mówi mu, idź do swoich i mów im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. Innymi słowy można było powiedzieć, idź do swoich i mów im, co otrzymałeś, co dostałeś, dostałeś wolność. Mów o tym, dawaj to, daj to innym, podziel się tym. Więc myśmy otrzymali coś od Pana, otrzymaliśmy właśnie Jezusa Chrystusa. Życie wieczne, pokój, radość, otrzymaliśmy Ducha Świętego, zwycięstwo, mądrość, moc. To wszystko, te wszystkie wspaniałe rzeczy, fundamentalne rzeczy, niewidzialne, ale które się później manifestują w naszym życiu, objawiają się w naszym życiu. I to my to otrzymaliśmy wszystko od Pana po to, byśmy to oddali, abyśmy to przekazywali, abyśmy byli tymi dawcami, nie tylko cały czas biorę dla siebie, ale abyśmy byli tymi dawcami. W drugim liście do Koryntian jest taki piękny fragment i powolutku już zmierzam do końca. Pierwszy, drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Apostoł Paweł mówi w trzecim wierszu i dalej. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce pociechą, której doznajemy od Boga. To jest niesamowite słowo. Wspaniałe. Nie wiem, czy zrozumieliście, bo to takie jest trochę zawiłe, ale przeczytam to jeszcze raz. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Więc Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Po co? Po co Bóg nas pociesza w utrapieniu? Żebyśmy mogli tej pociechy doznać, ale również, żebyśmy byli, abyśmy mogli innych pocieszać tą samą pociechą, którą otrzymaliśmy od Boga. A więc tak przenosząc to na ten grunt dawcy i biorcy, to wszystko, co otrzymujemy od Boga, ma służyć temu, żeby dotarło do innych ludzi. Pamiętacie tego Jana i Piotra i Jana, kiedy przyszli do świątyni i tam spotkali człowieka chromego od urodzenia i podeszli do niego i Piotr powiedział: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, coś miał Piotr. Piotr coś miał. Ty też to masz. Ja też to mam. Kościół to ma. Kościół to posiada. W imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź, wstań i chodź. Nie złoto, nie srebro, ale właśnie to, co Bóg nam daje. Tego możemy użyć. To, co otrzymujemy od Pana, oddajemy, przekazujemy, dzielimy się tym. Bo Bóg chce, żebyśmy byli dawcami. Dawcami. Bądź dawcą. Jeżeli nie jesteś, to dlaczego jeszcze nie jesteś? Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Apostoł Paweł w taki bardzo mocny sposób mówi na ten temat. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jak do ludzi duchowych, od pierwszego wiersza, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni. Zresztą i nadal jesteście niemocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem między wami są zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni, nie postępujecie tylko po ludzku? Tam sprawa dotyczyła tych różnych podziałów, prawda, frakcji jakichś tam. My jesteśmy Pawłowi, my jesteśmy Piotrowi, my Apollosowi, a ci tacy najlepsi we własnych oczach mówili, a my jesteśmy Chrystusowi. No to już nie pogadasz, wiadomo, że jak ktoś jest już Chrystusowy, to... No my jesteśmy Piotrowi. Paweł to tam wygląd lichy, mowa do niczego. Apollos, a tam chyba przesadzając z tą jego retoryką, wcale nie jest taki Piotr. Ja jestem zwolennikiem Piotra. Paweł to gani. Mówi, że to jest cielesne, że to jest dziecinne. Tak? Że nie powinno tak być. Że powinniśmy być już na jakimś etapie. Ci, którzy wybierają sobie nauczycieli, to są biorcy. W naszych czasach też jest pełno takich, którzy wybierają sobie nauczycieli, tak szczególnie na internecie na przykład. Wybierają sobie tych nauczycieli i słuchają tych nauczycieli i słuchają i słuchają. I tak się fascynują. Żeby tak Panem się fascynować. Żeby Jezusem się tak fascynować. Na zgromadzeniu czwartkowym i niedzielnym i wtorkowym. Bóg jest taki sam. On jest obecny tutaj pośród nas tak samo jak w Indiach. Chociaż może się to wydawać dziwne. Ale jest tak czy nie? Boże Słowo mówi, tam gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa jest Boża obecność. Jezus jest tutaj. Jest pośród nas. Problem w nas tkwi. W nas. Nie w Bogu. Liście do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków, może Paweł, nie wiem, wyraża się jeszcze bardziej tak dobitnie na ten temat. List do Hebrajczyków, Mówi tak. W 5 rozdziale i od 1 wiersza. Od 11, 5 rozdział od 11 wiersza. Wiele mamy o nim mówić, o Panu Jezusie, ale trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas właśnie powinniście być nauczycielami, czytaj dawcami. Sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawach słów Bożych, prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Jak długo, bracia i siostry, trzeba oddać to, co otrzymaliśmy od Pana i stać się dawcą. Ale może jesteśmy ociężali wskutek obżarstwa, opilstwa i troski doczesnej. No, chyba się zagalopowałem. Ale nie, tak mówi Boże Słowo w Ewangelii. Tak? Ociężali. Może nie opilstwa, ale może obżarstwa? Może troski doczesnej? Może jakiejś presji, opresji, zniechęceń? Gdzie ucho przystawiam? To przenika do mojego serca. Pamiętamy tych zwiadowców? 12 ich wyszło, wszyscy wrócili i dwóch mówili: zdobędziemy tą ziemię, ruszymy i zdobędziemy. Nie ma szans. Tych 10 zatruło cały naród. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Ważne, żeby się otaczać ludźmi wiary. Dlatego zgromadzenie, dlatego społeczność, dlatego Boże Słowo, dlatego ofiara z mojego ciała dana Panu. Bo to poskutkuje, kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie atak. To poskutkuje. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dawajmy, bracia i siostry. Mamy to. Mamy to, co Bóg nam dał. Wszystko. W nadmiarze, w obfitości. Dzielmy się tym. Mówmy o tym. Przekazujmy to dalej. Bądźmy dawcami, a nie biorcami. Amen. Kochani, powstańmy. Chciałbym się jeszcze na koniec też pomodlić krótko. I nie będę tu jakoś precyzował. Poproszę Radzia, żeby też już tutaj wyszedł i usłużył nam pieśnią. Nie będę precyzował, ale może Duch Święty coś wskazuje ci do twojego serca. Może coś mówi i chcesz o to się pomodlić. Chcesz się o to modlić. Myślę, że to jest dobry czas, żeby przyjść do Pana. Ja chcę być dawcą. Nie chcę ulegać zniechęceniom. Boże Słowo mówi, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Wiecie, trud nie jest daremny w Panu. To jest takie niesamowite. Powiem wam pewne świadectwo. Ostatnio przyszedł na nasze nabożeństwo. Ja go w zasadzie zaprosiłem. Taki człowiek, o którym myślałem, że jest z Ukrainy, a potem się okazało, że jest z Mołdawii i mieszka w tym budynku, w którym się zgromadzamy, tam na piętrze. I stał sobie gdzieś tam na podwórku i palił papierosa i mówię mu: słuchaj, wierzysz w Boga? No wierzę. No chodź na nabożeństwo. Przyjdź tutaj, cerkiew się zbiera. Próbowałem jakoś to po rosyjsku mu powiedzieć. Przyjdź. No i on przyszedł. Później następnym razem go nie było, ale za 2 tygodnie znowu przyszedł. Wzięliśmy go na obiad. I co się okazało? Okazało się, że to jest baptysta, który w Mołdawii, mieszkając w wieku 15 lat, przyjął chrzest, skończył 5-letnie jakieś studia teologiczne, umie po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku, pochodzi z Mołdawii. Czuć było od niego alkoholem, jak przyprowadził się tutaj, przyszedł do Polski, tutaj zamieszkał, do pracy, no bo upadł, no bo jego życie się zawaliło. I przyszedł, zamieszkał w domu, w którym piętro niżej gromadzi się Kościół. Mówię: widzisz, Wania, Bóg się o ciebie upomina. On ci nie da spokoju. On cię tutaj znalazł, przed nim nie uciekniesz. Może chcesz jak Jonasz uciekać przed Bogiem. Bądź dawcą. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Przekazywać swoją wiarę. Dawać Jezusa innym. To wszystko, co On nam dał. Kochani, może ktoś z was potrzebuje modlitwy dzisiaj. Niech wyjdzie tutaj do przodu. Niech Duch Święty ci wskaże. Może potrzebujesz modlitwy. Zachęcam, abyś teraz wyszedł, kiedy Radził zacznie prowadzić uwielbianie, śpiew. Te osoby, które chcą się pomodlić w kontekście tego słowa, które było głoszone, niech wyjdą tutaj do przodu. Halleluja. Panie, dziękujemy ci, że ty dałeś samego siebie, Panie, w ofierze przebłagalnej. Panie, dałeś też nam wszystko, co jest potrzebne do naszego życia. Panie, nie musimy się bać, nie musimy się lękać, bo w Tobie jest nasza siła, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Ty nam to wszystko dałeś, zagwarantowałeś, nigdy z nas nie zrezygnujesz, Panie, ale będziesz do nas mówił, będziesz nas wysyłał i będziesz cierpliwie czekał. Chwała Tobie, Panie, za to. O, dziękuję Ci, że jesteś tak cudowny i wspaniały. Dziękuję Ci, Panie. Niech Tobie będzie chwała. Alleluja. Amen.